Rozważmy w tym dniu, jak nasz boski Odkupiciel uczy nas cenić i szanować Ducha Świętego. Popatrzywszy na człowieka, anioł zobaczył, że jest on z jednej strony o tyle niższy od niego w swojej naturze, a z drugiej strony zobaczył, jak bardzo Bóg go miłuje. Kiedy Pan ukarał anioła za jego pychę, odbierając mu łaskę i chwałę, i skazując go na piekło, które wtedy w tym właśnie celu stworzył, bo do tamtej pory nie istniało. Dwakroć szatan, znalazłszy się tam, nie myślał o niczym innym, tylko o tym, jak sprawić, żeby człowiek upadł, tylko dlatego, że Bóg go miłował. Jako że Bóg zostawił upadłemu aniołowi dar natury, którymi go obdarzył, odbierając mu jedynie łaskę, chwałę i piękno, pozostawił mu je, żeby ukarać przy ich pomocy jego pychę. Szatan użył ich wszystkich do tego, żeby znaleźć sposób, w jaki mógłby odebrać Bogu upodobanie, które, jak wiedział, ma on w człowieku. Więc użył całej swej mądrości i umiejętności i całej swojej mocy, żeby skusić naszą matkę Ewę, która była słabsza. Zdołał ją zwieść, sprawiając, że nie wypełniła jedynego przykazania, jakie dał im Bóg. Ale nie udało mu się pozbawić Boga zadowolenia, jakie miał z miłowania człowieka i bycia miłowanym przez niego. W tym szatan oszukał samego siebie, bo myślał, że kiedy zwiedzie dwie pierwsze istoty, Adama i Ewę, Bóg ukaże ich tak jak jego i w ten sposób Bóg zostanie pozbawiony zadowolenia, jakie miał z miłowania człowieka i bycia miłowanym przez niego. Ale to nie przyniosło szatanowi innego skutku, jak tylko ten, że poniósł drugą porażkę. Bóg nie ukarał człowieka tak, jak tego chciał szatan. W tym szatan został upokorzony, ponieważ kara, którą Bóg nałożył na naszych pierwszych rodziców, była doczesna. Szatanowi natomiast nałożył Bóg karę wieczną, trwającą na wieki wieków, dopóki Bóg jest Bogiem, a jest Nim na zawsze, na zawsze. Bóg ukarał aniołów na zawsze, na wieki, ponieważ zgrzeszyli oni przez przewrotność. Człowiekowi dał karę doczesną, bo człowiek nie zgrzeszył przez przewrotność, tylko dlatego, że został zwiedziony. Widać tutaj, że Bóg jest pełen miłosierdzia i że tak trudno jest Mu nas karać. Jak skory jest do dawania nam dobra, na które nie zasłużyliśmy, i jak nieskory do karania zła, które czynimy. Dając nam cieszyć się tym, czym On się cieszy i co sam w sobie posiada, robi to bez miary i bez granic, i to z czystej dobroci, bo nie ma w tym żadnej naszej zasługi. Karząc zaś zło, które czynimy, robi to zawsze z umiarem i do pewnych granic. Bo chociaż piekło, które stworzył, jest straszne, nie zawarł w nim całej kary, na którą zasługuje grzech. Poza tym widział całą niewierność anioła i człowieka, zanim ich stworzył, a mimo iż to widział, nie wyznaczył wówczas miejsca, w którym ich ukaże. Poczekał, aż ją popełnią i wtedy je wyznaczył. A jeśli chodzi o rozkosz, szczęście oraz doczesną i wieczną radość, przygotował to wszystko, zanim ich stworzył i napełnił całe stworzenie pięknem, a wszystko to dla anioła i dla człowieka. A kiedy przygotował dla nich całe piękno stworzenia, stworzył ich, żeby od pierwszej chwili swojego istnienia byli szczęśliwi i radowali się nim. O, jakiż jesteś, Boże mój, jakże jesteś samą dobrocią, samym miłosierdziem, samą miłością. Kiedy Ewa uległa pokusie i zwiodła Adama, chociaż zwiodła go bez złych intencji, sprzeciwili się jedynemu nakazowi, który dał im Bóg. Kiedy tylko Pan do nich przemówił, wypominając im ich zły uczynek, upokorzeni zapłakali i wyznali swoją winę. Wówczas to Pan, nasz Bóg, zwracając się do szatana, powiedział mu: podniosę ich z upadku z niezmierną dla nich korzyścią. Kiedy boska istota ogarnęła wzrokiem całe stworzenie, nim jeszcze je stworzyła, mądrość Boga, która, jak powiedzieliśmy, mieszka w Bożym Słowie, zobaczyła niewielką liczbę dusz, które będą Mu wiernie służyć i miłować Go. I wówczas ta niezmierzona i nieskończona mądrość dołożyła starań, żeby kiedy nadejdzie czas i dwie natury zostaną połączone, ta niewielka liczba dusz wiernych Bogu została zjednoczona i od tej pory nie będą traktowane przez Boga jak stworzenia, ale jak przybrane dzieci. Kiedy nadchodzi czas wyznaczony na odkupienie całej rasy ludzkiej, Boże Słowo staje się człowiekiem i dwie natury zostają połączone i na świecie istnieje jednocześnie Bóg i człowiek. I wśród ludzi żyje 33 lata człowiek, który jest Bogiem. Ci ludzie, wśród których żył ten człowiek Bóg, niesprawiedliwie sprzeniewierzając się wszelkiej prawdzie, skazali go na śmierć. Wspiął się na święte drzewo krzyża i gdy tylko został ukrzyżowany, błogosławiona dusza tego człowieka, która była zjednoczona z bóstwem słowa, zaczęła pertraktować z Bogiem, swoim Ojcem, w sprawie sposobu podniesienia człowieka po jego upadku. Ale w jakich okolicznościach? Ukoronowany cierniem, poraniony od stóp do głów, plecy zdarte do żywego ciała, zwichnięte kości, stopy i dłonie przebite grubymi gwoździami, nie mając gdzie położyć ani nawet wesprzeć swojej głowy. I w tym stanie ta błogosławiona dusza owego człowieka Boga nie przestaje ani na chwilę prosić i błagać swojego Ojca, żeby udzielił jej tego, czego tak bardzo dla człowieka pragnęła. Ta błogosławiona dusza, która była jakby żarliwym płomieniem miłości do człowieka, gorąco pragnęła, żeby wszyscy ludzie zostali w nim zjednoczeni, a on był ciałem, duszą i życiem tych ludzi w nim zjednoczonych. Ponieważ najświętsze człowieczeństwo było zjednoczone z bóstwem słowa, to bóstwo przekazuje mu prawdę i mądrość. I to błogosławione człowieczeństwo, dzięki tej dobroci i mądrości, które przekazuje mu słowo, ponieważ jest z nim nierozłącznie zjednoczone, prosi dla człowieka o jego świętego i Bożego Ducha, żeby wszyscy w nim zjednoczeni żyli jako jedno ciało i jedna dusza i żeby to nowe zgromadzenie było kierowane i pouczane przez Ducha Świętego. Aby Duch Święty, już w posiadaniu tego zgromadzenia, patrzył na wszystkich tam zgromadzonych nie jako na swoje stworzenia, ale jako na przybrane dzieci, którymi staną się dzięki Bożej sprawiedliwości, której przeobficie wynagrodził Bóg, który stał się człowiekiem dzięki miłosierdziu Bożego Słowa, które jest zjednoczone z najświętszym człowieczeństwem oraz dzięki miłości i dobroci tego świętego i Bożego Ducha. O najświętsze człowieczeństwo, Któż oprócz Boga samego może wiedzieć, ileś wycierpiało w czasie tych 3 godzin, wisząc na krzyżu? Ty, zapominając o tak żałosnym stanie, do jakiego cię doprowadzili ludzie, nie zważając na żadne cierpienie, nie przestając na chwilę prosić i błagać swojego niebieskiego Ojca, żeby udzielił ci tego, o co prosisz, dla całego rodzaju ludzkiego. Wszystkich chcesz zjednoczyć i wszystkich uczynić jednym ciałem i jedną duszą. I to w jakich okolicznościach? Kiedy wszyscy obrzucają cię zniewagami, szyderstwami i drwinami, powodując taką wrzawę. A to wszystko przeciwko tobie, drażniąc swoim postępowaniem sprawiedliwość Boga. Och, a ty, moje życie i moje wszystko, co robisz, kiedy tego doświadczasz? Wybaczasz im, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I dalej wstawiasz się o wieczne szczęście dla człowieka i prosisz, żeby przedłużyły się twoje cierpienia, ale żeby dał ci dla nas swojego świętego i Bożego Ducha, który nas pouczy, który będzie nami kierował i rządził, ponieważ bez Ducha Świętego człowiek nie może być wyniesiony do godności, do której ty chciałeś go wynieść. O, wszystkie dusze, popatrzcie na udrękę większą niż wszystko, co do tej pory wycierpiał. Popatrzcie teraz na sprawiedliwość Boga, który zsyła na Chrystusa to, na co my zasługujemy, kiedy tak gorąco pragnie osiągnąć od swojego Ojca Niebieskiego to, co tak bardzo chce dla nas uzyskać. Moc Boga, Jego Ojca, przedziwnie zasłania bóstwo przed człowieczeństwem i człowieczeństwo Chrystusa odczuwa opuszczenie przez bóstwo. To straszliwe cierpienie zrozumieją tylko te dusze, które zasmakowały zjednoczenia z Bogiem i doświadczyły tego, że będąc z Nim zjednoczone, doznały poczucia opuszczenia przez Boga i pozostawania bez Jego pomocy. Ale udręka Jezusa i udręka tych dusz jest mniej porównywalna niż cień z rzeczywistością. A przecież kiedy tego doświadczają, odczuwają one, jak serca pękają im ze smutku i bólu. Czym była ta udręka dla Jezusa w sytuacji, w której się znajdował, znosząc tak straszliwe cierpienia? Kiedy opóźniało się to, co pragnął On dla nas uzyskać, a potem to opuszczenie, które sprawia duszą większą mękę i ból niż samo piekło. O, jak bardzo najświętsza dusza Jezusa odczuwała to opuszczenie. Nie wyrzekł słowa skargi na nic z tego wszystkiego, czego doświadczył. A teraz, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Popatrzcie na Chrystusa, jak to, co jest wiele warte, wiele go kosztuje. Tym, co chciał On dla nas uzyskać, jest dar nad darami, ale zanim go otrzyma, kosztuje go on cierpienie nad cierpieniami. Och, ileż kosztowało Jezusa uzyskanie dla nas od Boga Jego świętego i Bożego Ducha. On chciał zjednoczyć nas wszystkich w sobie, przez to ustanowić Kościół Święty, a ten nie mógł istnieć bez Ducha Świętego. Przedłuża więc swoje życie, bo jako Bóg, którym był, miał taką władzę, dopóki nie uzyska od swojego Ojca Ducha Świętego dla nas. Przedwieczny Ojciec wysłuchuje Jego prośby, a On ustanawia Kościół, po czym odzywa się i mówi: wykonało się. Dusze poświęcone służbie Pana, nauczmy się od Jezusa naszego boskiego Odkupiciela, cenić i szanować Ducha Świętego. Przyjdź, Święty i Boży Duchu, przyjdź zaspokoić żarliwe pragnienia tej istoty ludzkiej, którą Ty ukształtowałeś w dziewiczym łonie niepokalanej Maryi. Istoty, która jest człowiekiem w cierpieniu, a Bogiem w prośbach i pragnieniach, ponieważ prosi i pragnie tego, czego pragnie Słowo Boże, z którym jest zjednoczona. Stąp na nas, tak jak tego pragnął i prosił o to ten człowiek Bóg. Kieruj nami i rządź nami we wszystkim. Naucz nas Go wychwalać, żebyśmy zacząwszy w tym życiu, czynili tak dalej na wieki wieków. Amen.
Podarunek dla Ducha Świętego na ten czwarty dzień. Umartwienie. Dlatego, kto chce osiągnąć świętość, umartwienie powinno być tym, czym oddychanie jest dla ciała. Jeśli go zabraknie, ciało nie może dłużej żyć. Podobnie nasza dusza, jeśli chodzi o świętość, której pragnie. Tyle będę miał w sobie świętości, ile będę się umartwiał. Bo świętość jest czymś całkowicie przeciwnym do tego, co wielu sobie o niej myśli. Nie jeden bowiem patrzy i podziwia jako świętych tych, którzy mają ekstazy, uniesienia, wizje, objawienia, którzy doświadczają słodyczy, pociech i tysiąca innych rzeczy, które odczuwa dusza w życiu duchowym. Tymczasem naprawdę żadna z tych rzeczy nie jest potrzebna do tego, żeby osiągnąć wielką świętość. Świętość osiąga się bowiem przez umartwienie i doskonali się w niej przez umartwienie. Tym, którzy są bardzo umartwieni, Bóg daje zakosztować tych rzeczy, żeby nagrodzić ich całą pracę. Bo ciągłe umartwienie jest dla zbuntowanej natury czyśćcem za życia. Już ona wie, że zostaliśmy stworzeni do radości. Dlatego nigdy nie osiąga się tego, żeby praktykowanie umartwienia nie kosztowało wysiłku. W innych sprawach można wyrobić sobie jakby nawyk i przyzwyczajenie, co sprawia, że one nas tyle nie kosztują. Ale jeśli chodzi o umartwienie i przezwyciężanie samego siebie, żeby przez to podobać się Bogu, to zawsze kosztuje. Dlatego za to ciągłe przezwyciężanie się w tym, co dusza posiada, w tym jedynym celu, żeby zadowolić Boga, Bóg daje jako nagrodę takie rzeczy jak słodycz i pociechy. Popatrzcie jednak tak, jak patrzycie w lustro na tych wszystkich, którzy zawsze chcieli być wierni Panu. Popatrzcie, jak płaczą i ubolewają i wstydzą się, kiedy Bóg daje im skosztować tych rzeczy. Jak wykorzystują ten dowód czułości, którą okazuje im Bóg do tego, żeby zobligować Go, żeby nic takiego im nie dawał. Zachęćmy się więc i my do naśladowania ich w tym i do umartwienia się tylko po to, żeby zadowolić tym Boga i okazać Mu przez to naszą czystą i bezinteresowną miłość, żeby osiągnąć przez to miłość Boga w tym życiu i miłować Go ciągle na wieki. Amen.